Wydawnictwo Filia oraz Audioteka.pl przedstawiają Dot Hutchinson, kolekcjoner motyli. Czyta Jakub Wieczorek. Mamie i Deb, bo odpowiadałyście na pytania, zanim zdałyście sobie sprawę, jakie to wszystko jest głęboko wstrząsające. I z wielu innych powodów. Część pierwsza. Technicy mówią mu, że dziewczyna za szybą nie powiedziała ani słowa, odkąd ją tutaj wprowadzili. Na początku go to nie zaskakuje, nie przy traumie, jakiej doznała, ale teraz, obserwując ją przez weneckie lustro, zaczyna wątpić w tę diagnozę. Siedzi zgarbiona na twardym, metalowym krześle, opierając podbródek o zabandażowaną dłoń, a drugą kreśląc bezsensowne kształty na blacie stołu z nierdzewnej stali. Oczy ma na wpół przymknięte, podkrążone sinymi cieniami, a jej ciemne włosy, matowe i brudne, związane są w niechlujny supeł. Widać po niej, że jest wyczerpana. Nie określiłby jej jednak jako dotkniętej traumą. Popijając kawę, agent specjalny FBI Victor Hanoverian przygląda się dziewczynie i czeka na pozostałych członków zespołu, a przynajmniej na swojego partnera. Trzecia agentka została w szpitalu z pozostałymi dziewczynami, by uzyskać informacje o ich aktualnym stanie zdrowia oraz, kiedy będzie to możliwe, ich nazwiska i odciski palców. Pozostali agenci i technicy znajdują się na miejscu zdarzenia, a nieliczne informacje, jakie od nich usłyszał, sprawiają, że ma ochotę zadzwonić do domu, do własnych córek, by się upewnić, że nic im nie jest. Umie się jednak obchodzić z ludźmi, zwłaszcza z dziećmi po przejściach, to więc rozsądny wybór, że tu jest i czeka, by porozmawiać z jedną z ofiar. Widzi blade, różowe ślady wokół nosa i ust dziewczyny, zostawione przez maskę tlenową, smugi brudu i sadzy na twarzy i pożyczonych ubraniach. Dłonie oraz lewe ramię ma obwiązane bandażem. Widzi też wydatne linie kolejnych opatrunków, przebijające spod cienkiej koszulki, którą dał jej ktoś w szpitalu. Trzęsie się z zimna, w spodniach od kompletu chirurgicznego w kolorze szpitalnej zieleni, a nagie stopy podciąga znad zimnej podłogi, ale nie narzeka. Nie zna nawet jej imienia. Nie zna imion większości dziewczyn, które uratowali, ani tych, na ratunek którym było już zdecydowanie za późno. Ta nie rozmawiała z nikim, prócz pozostałych dziewczyn, ale nawet wtedy nie pojawiły się żadne nazwiska, żadne informacje. Tylko, cóż, trudno mu nazwać to słowami pocieszenia. Umrzesz albo nie, ale teraz się rozluźnij, żeby lekarze mogli pracować. Nie brzmiało to szczególnie uspokajająco, ale tak właśnie przyjęły to pozostałe dziewczyny. Siada prosto na krześle i powoli wyciąga ręce nad głowę, aż jej całe ciało jest wygięte w łuk. Mikrofony wyłapują nieprzyjemny trzask kręgów. Kręcąc głową, dziewczyna znów kładzie się na stole i przyciska policzek do metalowego blatu z dłońmi płasko na jego powierzchni. Twarz ma odwróconą od szyby i od niego, ale ta pozycja daje mu coś innego, czemu warto się przyjrzeć. Linie. W szpitalu dostał ich zdjęcie. Widzi teraz tylko krawędzie jaskrawych kolorów, które przebijają się na łopatkach. Resztę wzoru trudniej zauważyć, ale podkoszulek nie jest na tyle gruby, aby całkowicie go zasłonić. Wyciąga zdjęcie z kieszeni i trzyma je przed sobą na szybie, zerkając to na błyszczący papier, to na plecy dziewczyny i elementy wzoru, jaki jest w stanie na nich dostrzec. Nie byłoby to istotne, gdyby nie fakt, że mają go wszystkie ocalone, z wyjątkiem jednej. Różne kolory, różne wzory, ale ten sam koncept. Myśli pan, że to on im je zrobił? Pyta jeden z techników, obserwując dziewczynę na monitorze. Kamera, z której pochodzi rzut, znajduje się po przeciwnej stronie pokoju przesłuchań i pokazuje jej twarz w powiększeniu. Oczy ma zamknięte, a jej oddech jest powolny i głęboki. Wkrótce się przekonamy. Nie lubi snuć domysłów, zwłaszcza kiedy tak niewiele wiadomo. To jeden z nielicznych przypadków w jego karierze, kiedy to, co zastali, przeszło jego wszelkie wyobrażenia. Przyzwyczaił się już, by zawsze spodziewać się najgorszego. Kiedy ginie dziecko, trzeba pracować do upadłego, ale nie spodziewać się, że na końcu znajdzie się je całe i zdrowe. Można mieć nadzieję. Nie wolno się spodziewać. Widział ciałka tak małe, że aż dziw, że istnieją odpowiednie dla nich trumny. Widział dzieci, które zostały zgwałcone, zanim jeszcze dowiedziały się, co znaczy to słowo, ale w jakiś sposób ta sprawa jest tak nietypowa, że właściwie nie wie, na czym stoi. Nie wie nawet, ile ona ma lat. Lekarze oszacowali, że od 16 do 22, ale nie bardzo mu to pomaga. Jeśli ma 16 lat, powinna pewnie mieć ze sobą kogoś z Wydziału Opieki nad Dziećmi, ale ci zdążyli już najechać szpital i wszystko skomplikować. Wykonują ważną i konieczną pracę, ale najlepiej, żeby zeszli mu z drogi. Myśli o swoich córkach. Co by zrobiły, gdyby zostały zamknięte w pomieszczeniu, tak jak ta, ale żadna z nich nie jest tak opanowana. Czy to znaczy, że jest starsza? Czy ma może tylko większą wprawę w zgrywaniu obojętnej? Odzywali się Edison albo Ramirez? Pyta techników, nie spuszczając oka z dziewczyny. Edison już tu jedzie, Ramirez nadal jest w szpitalu z rodzicami najmłodszej dziewczyny. Informuje go jedna z kobiet. Yvonne nie patrzy na dziewczynę w pokoju przesłuchań, nawet przez monitory. W domu ma maleńką, kilkumiesięczną córeczkę. Wiktor zastanawia się, czy powinien odsunąć Yvonne od sprawy. To dopiero jej pierwszy dzień po powrocie z urlopu, ale dochodzi do wniosku, że pewnie sama coś powie, jeśli nie będzie w stanie tego znieść. To ona była przyczyną przeszukania? Zginęła zaledwie kilka dni wcześniej. Zniknęła z centrum handlowego, kiedy robiła zakupy z przyjaciółkami. Powiedziały, że wyszła z przymierzalni po inny rozmiar i już nie wróciła. Jedna osoba mniej do odnalezienia. W szpitalu zrobili zdjęcia wszystkim dziewczynom, nawet tym, które zmarły w drodze albo tuż po przybyciu, i sprawdzali je w bazie osób zaginionych. Minie jednak trochę czasu, zanim pojawią się jakieś rezultaty. Kiedy agenci lub lekarze zapytali dziewczyny w lepszym stanie o ich nazwiska, odwróciły się do tej tutaj, która najwyraźniej jest ich przywódczynią, i w większości nic nie powiedziały. Kilka wydawało się to rozważać, zanim wybuchnęło płaczem, na który zbiegły się pielęgniarki. Ale nie dziewczyna w pokoju przesłuchań. Kiedy ją zapytali, po prostu się odwróciła. Jak na razie wygląda na to, że nie chce być odnaleziona. A to sprawia, że niektórzy z nich zastanawiają się, czy w ogóle jest ofiarą. Wiktor wzdycha i dopija ostatni łyk kawy, po czym zgniata kubek i wrzuca go do kosza przy drzwiach. Wolałby poczekać na Ramirez. W podobnych okolicznościach druga kobieta podczas przesłuchania zawsze pomaga. Czy może na nią poczekać? Trudno powiedzieć, ile czasu spędzi z rodzicami lub czy kolejni nie zjadą szturmem do szpitala, kiedy w mediach pojawią się zdjęcia dziewczyn. Jeśli pojawią się w mediach, poprawia samego siebie, marszcząc brew. Nie znosi tej części swoich obowiązków. Nie znosi udostępniać zdjęć stacjom telewizyjnym i gazetom, przez co ofiary zwykle tracą wszelkie szanse, by zapomnieć, co się im przydarzyło. Zaczeka przynajmniej, aż dostaną dane z bazy zaginionych. Za jego plecami otwierają się drzwi, po czym gwałtownie się zatrzaskują. Pokój jest dźwiękoszczelny, ale szyba zaczyna się trząść, na co dziewczyna siada zalękniona i wpatruje się w lustro. I prawdopodobnie w tych, których obecności za nimi jest świadoma. Wiktor się nie odwraca. Nikt nie trzaska drzwiami tak jak Brandon Edison. Mamy coś? Znaleźliśmy kilka dość niedawnych zgłoszeń, jak na razie z samego wschodniego wybrzeża, i rodzice są już w drodze. Wiktor ściąga zdjęcie z szyby i wkłada je z powrotem do kieszeni kurtki. Wiemy coś jeszcze o tej dziewczynie? Niektóre z pozostałych po przewiezieniu do szpitala mówiły na nią Maja, bez nazwiska. To prawdziwe imię? Edison prycha. Wątpię. Z trudem zapina kurtkę założoną na koszulę z logo drużyny Redskins. Kiedy grupa reagowania kryzysowego znalazła ofiary, Zespół Wiktora miał wolne i został wezwany na służbę, aby się tym zająć. Biorąc pod uwagę gust Edisona, Wiktor czuje ulgę, że na koszulce nie ma gołych panienek. Ekipa przeszukuje dom, żeby sprawdzić, czy drań zachował jakieś rzeczy osobiste. Możemy się chyba zgodzić, że wziął sobie od nich bardzo wiele osobistych rzeczy. Być może przypominając sobie to, co zobaczył na terenie posiadłości, Edison nie zaprzecza. Dlaczego ta? Pyta. Ramirez mówi, że są też i inne, które nie odniosły większych obrażeń. Bardziej przestraszone, może bardziej skłonne do mówienia. Ta tutaj wygląda na twardzielkę. Jest autorytetem dla innych dziewczyn. Chcę wiedzieć, dlaczego. Na pewno wszystkie bardzo chcą wrócić do swoich domów, dlaczego więc spoglądają na nią i postanawiają nie odpowiadać na pytania. Myślisz, że ona może mieć w tym jakiś udział? Tego właśnie musimy się dowiedzieć. Wiktor zgarnia ze stołu butelkę z wodą i bierze głęboki wdech. No dobrze, porozmawiajmy z Mają. Dziewczyna prostuje się na krześle, kiedy wchodzą do pokoju przesłuchań i kładzie na brzuchu splecione, obandażowane palce. Nie jest to defensywna postawa, której spodziewałby się Wiktor i widzi po swoim partnerze, że on także jest tym nieco zaskoczony. Dziewczyna mierzy wzrokiem to jednego, to drugiego, ale jej mina nie zdradza żadnych związanych z tym przemyśleń. Dziękuję, że tu z nami przyjechałaś, mówi Wiktor na powitanie, przymykając oko na to, że tak naprawdę nie dano jej wyboru. To jest agent specjalny Brandon Edison, a ja to dowodzący agent specjalny Wiktor Hanoverian. Kącik jej ust unosi się nieznacznie na ulotną chwilę, ale nie można tego nazwać uśmiechem. Dowodzący agent specjalny Wiktor Hanoverian, powtarza głosem ochrypłym od dymu. Strasznie długa nazwa. Wolisz mówić mi Wiktor? Nie mam preferencji, ale dziękuję. Wiktor zdejmuje nakrętkę i podaje dziewczynie butelkę wody, korzystając z tej chwili, aby skorygować swoją strategię. Dziewczyna zdecydowanie nie jest dotknięta traumą i nie jest też nieśmiała. Przedstawienie się komuś ma zazwyczaj drugą część. Na przykład ciekawostki, odpowiada. Lubi pan pleść koszyki i pływać? A Edison chodzić po ulicach w szpilkach i mini? Edison warczy i uderza pięścią w stół. Jak się nazywasz? Grzeczniej, proszę. Wiktor przygryza wargę, walcząc z pokusą, żeby się uśmiechnąć. To nie pomoże sytuacji, a z pewnością nie pomoże nerwom jego partnera, ale pokusa nie odpuszcza. Proszę, czy mogłabyś się nam przedstawić? Dziękuję za propozycję, ale nie zamierzam. Niektóre z dziewczyn mówiły na ciebie Maja. Więc w takim razie po co pytasz? Słyszy, jak Edison ostro wciąga powietrze przez nos, ale to ignoruje. Chcielibyśmy wiedzieć, kim jesteś i jak się tu znalazłaś. Chcemy ci pomóc wrócić do domu. A jeśli powiem, że nie potrzebuję pomocy, żeby wrócić do domu? Będę się zastanawiał, dlaczego nie wróciłaś do domu wcześniej. Widzi nieznaczny uśmiech i lekkie uniesienie brwi, co może oznaczać przyznanie racji. To piękna dziewczyna o oliwkowej cerze i jasnobrązowych, prawie bursztynowych oczach, ale nie jest delikatna. Na jej uśmiech trzeba sobie zasłużyć. Myślę, że oboje znamy odpowiedź na to pytanie. Ale już tam nie jestem, prawda? Potrafię dostać się stąd, do domu. A gdzie jest twój dom? Nie jestem pewna, czy w ogóle jeszcze tam jest.
To nie jest zabawa.
Edison traci cierpliwość. Dziewczyna chłodno mierzy go wzrokiem. Oczywiście, że nie. Ludzie nie żyją, wiele osób ma zniszczone życie, a ty na pewno nie jesteś szczęśliwy, że musiałeś zrezygnować z meczu. Edison się rumieni i zasuwa zamek kurtki wyżej, żeby zasłonić koszulkę. Nie wydajesz się szczególnie zdenerwowana, zauważa Wiktor. Dziewczyna wzrusza ramionami i upija łyk wody, ostrożnie trzymając butelkę w zabandażowanych dłoniach. A powinnam? Większość ludzi się denerwuje, kiedy rozmawia z FBI. Niewiele się to różni od rozmawiania z... Przygryza spękaną dolną wargę i krzywi się, gdy z pomiędzy popękanej skóry występują kropelki krwi. Upija kolejny łyk. Z... ciągnie ją za język. Z nim, odpowiada. Z ogrodnikiem. Rozmawiałaś z ogrodnikiem człowieka, który cię więził? Kręci głową. To on był ogrodnikiem. Musicie wiedzieć, że nie nadałam mu takiego przydomku ze strachu, szacunku albo jakiejś chorej aprobaty. Ja w ogóle mu go nie nadałam. Jak wszystko w tamtym miejscu wynikało to z naszej nieświadomości. To, czego nie wiedziano, wymyślono. To, czego nie wymyślono, w pewnym momencie przestało mieć znaczenie. To chyba jakaś forma pragmatyzmu. Ciepli, kochający ludzie, którzy rozpaczliwie pragną aprobaty innych, padają ofiarą syndromu sztokholmskiego, podczas gdy reszta z nas popada w pragmatyzm. Miałam styczność z jednym i drugim i zdecydowanie wolę pragmatyzm. Usłyszałam to imię pierwszego dnia, kiedy pojawiłam się w ogrodzie. Potwornie bolała mnie głowa, 100 razy bardziej niż w czasie najcięższego kaca, jakiego w życiu doświadczyłam. Na początku nie mogłam nawet otworzyć oczu. Z każdym oddechem, nie mówiąc już o ruchu, ból przeszywał mi czaszkę. Pewnie zaczęłam stękać, bo nagle poczułam chłodny, wilgotny kompres, a czyjeś oczy i głos zaczęły mi obiecywać, że to tylko woda. Nie byłam pewna, co bardziej mnie zdenerwowało. Fakt, że najwyraźniej obawy związane z wodą pojawiały się często, czy w ogóle sama ona. W parze, która mnie porwała, nie było kobiety. Tego przynajmniej byłam pewna. Pod moje ramiona wsunęła się czyjaś ręka, która delikatnie podźwignęła mnie do pozycji siedzącej, a druga ręka przyłożyła mi do ust szklankę. To tylko woda, obiecuję, powiedziała raz jeszcze. Napiłam się. To, czy była to tylko woda, czy nie, nie miało znaczenia. Dasz radę przełknąć tabletkę? Tak, szepnęłam, ale nawet to sprawiło, że poczułam, jakby w czaszkę wbijał mi się kolejny gwóźdź. Otwórz usta. Kiedy posłuchałam, położyła mi na języku dwie płaskie tabletki i znów podstawiła wodę. Przełknęłam posłusznie, a następnie starałam się nie zymiotować, kiedy z powrotem położyła mnie na chłodnym prześcieradle pokrywającym twardy materac. Przez długi czas nie powiedziała nic więcej, aż do chwili, kiedy za moimi powiekami przestało migotać światło i zaczęłam się ruszać z własnej woli. Ściągnęła mi wtedy ręcznik z czoła i osłoniła oczy od światła żarówki, aż przestałam mrugać powiekami. Widzę, że robiłaś to już wcześniej, zachrypiałam. Podała mi szklankę z wodą. Nawet gdy siedziała pochylona na taborecie przy łóżku, łatwo było zauważyć, że kobieta jest wysoka. Wysoka i żylasta, o długich nogach i smukłych mięśniach, jak amazonka albo lwica, bo garbiąc się na taborecie, wygięła grzbiet jak kot. Blond włosy w miedzianym odcieniu związała na czubku głowy, odsłaniając twarz o wydatnych rysach i ciemne brązowe oczy ze złotymi drobinkami. Miała na sobie jedwabną czarną sukienkę, wiązaną na szyi. Przyjęła moją szczerą ocenę z czymś na kształt ulgi. Podejrzewałam, że było to lepsze niż nieopanowana histeria, z którą pewnie miała wcześniej do czynienia. Mówią na mnie Lionette, powiedziała, kiedy zdążyłam się napatrzeć i z powrotem skierowałam swoją uwagę na wodę. Nie mów mi nawet, jak masz na imię, bo i tak nie będę mogła go używać. Najlepiej będzie, jeśli je zapomnisz. Gdzie my jesteśmy? W ogrodzie. W ogrodzie? Wzruszyła ramionami płynnym, pełnym wdzięku gestem. Nazwa dobra jak każda inna. Chcesz go zobaczyć? Podejrzewam, że nie wiesz, którędy się stąd wydostać, co? Tylko na mnie spojrzała. No tak. Spuściłam stopy z łóżka, wbiłam pięści w materac i zdałam sobie sprawę, że jestem absolutnie naga. Dostanę coś do ubrania? Masz. Podała mi jakiś czarny, śliski ciuch, który okazał się ponętną sukienką do kolan z zapięciem wysoko na szyi i głębokim dekoltem na plecach. Naprawdę głębokim. Gdybym miała dołeczki Wenus nad pupą, to Lionette z pewnością by je zauważyła. Pomogła mi zawiązać przypominającą sznur szarfę wokół bioder, po czym lekko popchnęła mnie w stronę wyjścia. Pokój był ubogi i surowy. Stały w nim tylko łóżko oraz mała toaleta i umywalka w rogu. Wyglądało na to, że w drugim rogu znajduje się niewielki otwarty prysznic. Ściany wykonane były z grubego szkła, w miejscu drzwi było przejście, a po każdej stronie szklanej ściany biegła ścieżka. Lionette zobaczyła, jak przyglądam się śladom na ścieżce i na jej twarzy pojawił się grymas. Bywa, że spuszczone zostają pełne ściany, abyśmy nie wychodziły z pokoi i by nikt nas nie widział, wyjaśniła. Często? Czasem. Wyjście prowadziło na wąski korytarz, który ciągnął się daleko w prawo, ale po lewej niemal natychmiast wchodził w zakręt. Niemal naprzeciw mojego wejścia znajdowało się kolejne, a także więcej śladów. Prowadziły do chłodnej i wilgotnej jaskini. Otwarty łuk po jej przeciwnej stronie wpuszczał do ciemnej, kamiennej przestrzeni powiew powietrza oraz drobinki światła odbijające się w wodospadzie, który burzył się i chlupotał na zewnątrz. Lionette wprowadziła mnie przez kurtynę wody do ogrodu tak pięknego, że patrzenie na niego dosłownie bolało. Jaskrawe kwiaty w każdym możliwym kolorze kwitły burzliwą obfitością wśród liści i drzew, pomiędzy którymi dryfowały chmury motyli. Nad nami wznosił się usypany przez człowieka klif, a na jego płaskim szczycie znajdowało się jeszcze więcej zieleni i drzew, których czubki jedynie muskały od wewnątrz niemożliwie wysoki szklany dach. Poprzez roślinność na niższym poziomie przebijały się wysokie czarne mury, zbyt wysokie, aby zobaczyć, co się za nimi znajduje, oraz małe, otwarte wnęki otoczone latoroślą. Pomyślałam, że mogą to być wejścia do korytarzy, takich jak ten, z którego wyszliśmy. Atrium było ogromne, przytłaczające już samym rozmiarem, zanim jeszcze spojrzało się na eksplozję kolorów. Wodospad spływał do wąskiego strumyka uchodzącego do jeziorka, które ozdabiały lilie wodne, a ścieżki z białego piasku prowadziły poprzez zieleń do pozostałych wejść. Światło wpadające przez sufit miało głęboki lawendowy kolor przetykany różem i granatem. Wieczór. Kiedy zostałam porwana, było słoneczne popołudnie, nie sądziłam jednak, by trwał jeszcze ten sam dzień. Obróciłam się powoli wokół siebie, próbując jakoś to wszystko przyswoić, ale liczba bodźców mnie przerastała. Moje oczy nie były w stanie dostrzec połowy znajdujących się tam rzeczy, a mózg nie nadążał z przetwarzaniem tego, co widziałam. O kurwa. Lionette nawet się roześmiała, ale szybko i gwałtownie przerwała swój wybuch, jakby się bała, że ktoś może nas usłyszeć. My nazywamy go ogrodnikiem, powiedziała sucho. Pasuje, prawda? Co to za miejsce? Witaj w ogrodzie motyli. Chciałam ją zapytać, co to oznacza, ale wtedy to zobaczyłam.